Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Pani doktor, w szkole dużo mówi się o zagrożeniach związanych z sytuacją na świecie. Jak mogę wspierać dziecko, które zaczyna odczuwać lęk i pyta, czy coś złego się wydarzy? Jak rozmawiać spokojnie, ale bez bagatelizowania tematu?
Dzieci chłoną atmosferę otoczenia bardziej niż mogłoby się wydawać. Nie tylko słuchają słów, ale też obserwują nasze napięcia, przyspieszony ton głosu, takie różne nasze niepokoje. Gdy w mediach pojawiają się trudne informacje, a szkoły również je omawiają, wielu młodszych uczniów zaczyna wyobrażać sobie różne straszne scenariusze. Układ nerwowy dziecka działa inaczej niż u dorosłego. Brakuje dziecku przede wszystkim takiej zdolności do racjonalizacji, a wyobraźnia pracuje pełną parą, więc zaczynają się wyobrażać różne trudne sytuacje. Rzeczywiście te informacje o wojnie, kryzysach, katastrofach, to są informacje niemal codzienne. Często jak odwozimy dzieci do szkoły, w samochodzie jest włączone radio i te wszelkie newsy jakby docierają również do dziecka. Ogromnie ważna jest taka wiedza o tym, że dziecko nie ma jeszcze takiej właśnie zdolności do filtrowania informacji, czyli odbiera te wszystkie informacje emocjonalnie, a nie czysto informacyjnie. Lęk często właśnie rodzi się nie z samego faktu, ale z interpretacji zdarzeń, z tego nadania emocjonalnego znaczenia tym informacjom. Przede wszystkim ważne jest, żebyśmy jako dorośli tworzyli wokół dziecka tą bezpieczną bazę, czyli z jednej strony nie zalewać dziecka szczegółami, bo te szczegóły przekraczają jego możliwości poznawcze. Z jednej strony mówimy dziecku: widzę, że coś cię martwi, widzę, że czujesz niepokój. Ważne, żebyśmy cały czas dawali dziecku takie poczucie, że my dorośli pracujemy nad tym, żeby ono jako dziecko czuło się bezpiecznie, że my dorośli jesteśmy taką bezpieczną przestrzenią do tego, ażeby dziecko mogło rzeczywiście w taki sposób bezpieczny funkcjonować. Druga rzecz, czy trzecia tak naprawdę, bardzo ważna, to jest takie ograniczanie ekspozycji na różnego rodzaju bodźce, czyli może czasem jak odwozimy dziecko ze szkoły, do szkoły, ze szkoły, to pamiętajmy o tym, żeby być może ten czas przeznaczyć na rozmowę, ewentualnie jeżeli już słuchamy czegoś, to może to być jakaś muzyka, natomiast niekoniecznie to będzie ekspozycja na wiadomości, które są w tych krótkich takich podawanych fleszach czasem bardzo trudne i bardzo, bardzo trudne też do przeżycia. I to, co jest bardzo budujące, to zawsze taki spokojny, regulujący dorosły. To dla dziecka bezpieczna baza, czyli dzieci będą też bardzo dobrze wyczuwały fałsz, czyli jeżeli będziemy je próbowali fałszywie uspokajać, zabawiać różnymi słowami, ale nie martw się, nic się nie dzieje, to w ogóle dziecko zinterpretuje jako sygnał, że sam dorosły się boi, nie wie, co z tym zrobić, więc lepiej rzeczywiście powiedzieć, że na świecie dookoła dzieją się różne trudne sytuacje i jeszcze raz powtórzę, dorośli dbają o to, żeby nic złego się nie stało i warto też również pytać i rozmawiać z dzieckiem o tym, że rzeczywiście coś się dzieje i czego konkretnie dziecko się obawia, nie? Czyli co takiego w dziecku wzbudza ten bardzo trudny stan takiego zaniepokojenia.
Mówimy sobie o emocjach, o eskalacji tych emocji, a co jeśli rano coraz częściej jako mama słyszę, że moje dziecko boli brzuch, że nie chce iść do szkoły? Jak mogę odróżnić taki właśnie rodzaj stresu od problemów zdrowotnych i kiedy warto zgłosić się z tym do psychologa w naszej lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej?
Myślę o tym, że rzeczywiście coraz więcej dzieci somatyzuje, czyli stan psychiczny odbija się w ich ciele i dzieci reagują ciałem. My dorośli pewnie też często w jakichś sytuacjach zdenerwowania, stresu odczuwamy, a to ból głowy, a to jakieś napięcie w gardle, a to widać, że drży nam głos, drżą nam ręce, boli nas brzuch. I bardzo podobnie jest u dzieci, że rzeczywiście ból brzucha u dziecka często jest takim sygnałem doświadczanego napięcia. I znowu nie zawsze jest to, tak jak pani zapytała, nie zawsze jest to sygnał choroby, a często jest to sygnał właśnie kumulowanego napięcia, właśnie który objawia się tym, że tam są dodatkowe skurcze, czasem nawet nudności. No i warto obserwować w takiej sytuacji kilka elementów. Czy ból występuje głównie w dni szkolne? Czyli jeżeli jest na przykład sobota, niedziela, czy mamy wolny czas, czy wtedy też boli ten brzuch rano, czy nie boli? Czy na przykład jeżeli zgodzimy się na to, żeby dziecko zostało w domu, bo boli je brzuch i czy też boli głowa, czy różne inne dolegliwości zgłasza, to na przykład już po pół godzinie czy po godzinie mamy dziecko kwitnące, szczęśliwe i to zupełnie przeszło. Czy też towarzyszą temu bólowi brzucha inne takie sygnały emocjonalne, czyli na przykład, że widzimy, że dziecko jest płaczliwe, że unika czegoś, że stało się takie wycofane, czyli na ile ten ból brzucha przekłada się też na różne inne zachowania dziecka i na przykład czy dziecko nam opowiada o różnych sytuacjach, które są dla niego trudne w klasie, w szkole, o różnych konfliktach, czy te objawy bólu brzucha pojawiają się regularnie i one wpływają na funkcjonowanie dziecka. I jeżeli widzimy, że rzeczywiście ten ból brzucha pojawia się zawsze w sytuacjach napięcia, zdenerwowania, to myślę sobie, że jest to taki moment, żeby się skonsultować z psychologiem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia nie jest miejscem tylko od jakichś trudnych przypadków, ale jest taką przestrzenią, w której można w spokoju przyjrzeć się trudnościom dziecka. Nie zawsze to musi być od razu w obecności dziecka. Często może być po prostu tak, że rodzic chce skonsultować, chce porozmawiać i myślę, że to jest taka dobra okazja na to, żeby się przyjrzeć w ogóle relacjom rodzinnym, relacjom z dzieckiem, trudnościom szkolnym. Natomiast oczywiście, jeżeli ból brzucha, ból głowy, te różne dolegliwości są takie bardzo ostre, nagłe i trwają również poza takimi sytuacjami stresowymi, no to wtedy trzeba jako pierwsze wykluczyć te przyczyny takie medyczne i udać się do swojego pediatry, który rozstrzygnie, wykona stosowne badania i będziemy wiedzieli, co z tym dalej robić.
Dziecko widzi w telewizji i internecie trudne informacje o wojnie i katastrofach. Czy lepiej ograniczać te treści, czy uczyć go świadomie je interpretować? Jak znaleźć bezpieczny balans?
Najzdrowsza droga to połączenie obydwu. Dziecko z jednej strony nie powinno mieć nieograniczonego dostępu do trudnych treści, bo mózg dziecka odbiera te obrazy tak dosłownie, intensywnie i często tak bardzo traumatyzująco, a z drugiej strony odcięcie całkowite może powodować taki lęk oparty na fantazjach, że dziecko będzie właśnie sobie więcej wyobrażało, a nie będzie koncentrowało się na faktach. A ten bezpieczny balans to z jednej strony takie ograniczenie obrazów, a przede wszystkim tych dramatycznych. I myślę, że bardzo ważne jest to, żeby oglądać wiadomości w obecności dorosłego, tłumaczyć je prostym językiem, dlatego, że to będzie dawało już od razu pewien taki filtr i pewną taką możliwość bieżącego rozpraszania nagromadzonego napięcia, ale też rozmowa o tym, co dziecko zobaczyło, co o tym myślisz, jak to rozumiesz, czyli otwieranie tych trudnych tematów, ale wyjaśnianie też faktów w sposób taki spokojny, konkretny, bez dramatyzowania, bez budowania dodatkowego napięcia i takie podkreślanie bezpieczeństwa i działań dorosłych, że to my dorośli budujemy tą bezpieczną bazę i dziecko nie potrzebuje znać szczegółów geopolityki, jakichś wielkich szczegółów tego wszystkiego, co się dzieje, ale potrzebuje wiedzieć, że świat nie jest chaosem, nad którym nikt nie panuje, tylko że świat jest bezpieczny, przewidywalny I myślę sobie też o tym, że bardzo pomocna jest takie stosowanie modelu mediacyjnego, czyli jeżeli była jedna godzina mediów, to teraz będzie jedna godzina bez mediów. I to może bardzo mocno też wyregulować no właśnie taką nienadmiarową ekspozycję dziecka na te wszystkie bardzo trudne treści, które są wręcz takie natarczywe, narzucające się, nie tylko dzieciom, nam dorosłym również. I to mógłby być taki pewien rodzaj filtra i pewnej umowy rodzicielskiej, że jeżeli jest jedna godzina, to później jedna godzina jest zupełnie offline i bez tego narzucania się tych treści medialnych.
A co, gdy po feriach dziecko ma kłopot z wejściem w rytm szkolny, zwłaszcza z koncentracją i organizacją pracy? Jak mu pomóc wrócić do codziennych obowiązków bez presji i konfliktów?
Dzieci wracają oczywiście do rytmu wolniej niż się dorosłym wydaje, ponieważ wydaje się, że pójdzie dziecko do szkoły i właściwie już to tutaj się wszystko wydarzy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wszystkie przerwy wakacyjne, świąteczne mocno rozluźniają taką strukturę dnia i mózg dziecka naprawdę potrzebuje sporo czasu na to, żeby wejść w rytm pracy, w rytm też taki biologiczny rytm, że trzeba wstać, że trzeba znowu się poddać takiej presji szkolnej, jakkolwiek ta szkoła byłaby mocno przyjazna, to zawsze jakiś taki kawałek presji, rywalizacji tam się pojawia. Na pewno będą pomagały takie checklisty, czyli zaznaczamy już coś, co wykonaliśmy. To mogą być małe, kolorowe karteczki, które będą ponaklejane gdzieś tam w miejscu, gdzie dziecko się uczy i dziecko wtedy odkleja, wyrzuca do kosza coś, co już zostało zrobione. Jasne oczekiwania, ale bez takich komunikatów, musisz się wziąć do roboty, ponieważ one tylko pogłębiają taką dodatkową presję, a ona osłabia, natomiast współpraca jak najbardziej wzmacnia. I też takie normalizowanie, cały czas pokazanie dziecku, słuchaj, no tak, to tak jest, że po przerwie zawsze przez dłuższą chwilę wracamy do formy, jest to takie naturalne, więc możemy w jakiś tam dziecko sposób chwalić, że świetnie, że próbowałeś, unikamy kar, skupiamy się na małych sukcesach. Rzeczywiście, jeżeli widzimy, że to przez dłuższy czas nie przynosi jakiegoś efektu, to staramy się też dziecku zorganizować ten nasz taki rodzinny czas po to, żeby być może w takim domowym odpoczynku, ale też jakiejś rekreacji domowej wrócić do takiej formy i do tych obowiązków, które są bardzo ważne, tak jak powiedziałam, po przerwie świątecznej czy po przerwie feryjnej.
Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.